Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz. 1-1,5% osób z grupy ryzyka, czyli palaczy, choruje na raka płuca. Choroba wykryta we wczesnym stadium jest właściwie wyleczalna. Spotykamy się dziś dlatego, że palacze nie chcą się zgłaszać na badania profilaktyczne w ramach programu Moltest BIS, które prowadzi Gdański Uniwersytet Medyczny. W studiu torakochirurg profesor Witold Rzyman, kierownik katedry i kliniki chirurgii klatki piersiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Panie profesorze, podobny program był już realizowany kilka lat temu. Wtedy liczba chętnych była bardzo duża. Teraz zgłasza się mniej ludzi. Co się stało? Palacze bagatelizują sprawę, czy się boją?
Trudno mi powiedzieć tak jednoznacznie, co się stało. Natomiast fakt jest faktem, że ostatnio, gdy otworzyliśmy program, to w ciągu tygodnia mieliśmy 2000 osób zarejestrowanych, a docelowo zbadaliśmy 8600 w ciągu 2 lat. Więc ogromne było zainteresowanie. Teraz, ponieważ ci uczestnicy poprzedniego programu nie mogą być kwalifikowani, a często dzwonią, wydaje mi się, że po prostu liczba osób zainteresowanych swoim zdrowiem w sposób znaczący troszeczkę się wyczerpała.
Może o tym nie myślimy. Mówi się dużo o chorobach, nie wiem, kobiecych, czy o chorobach mężczyzn, takich jak, nie wiem, rak prostaty, a może nie mówi się, za mało się mówi o raku płuca.
To prawda jest, że rak płuca jest takim wstydliwym nowotworem. Wstydliwym w sensie jego unaoczniania skali tego problemu. Oczywiście rak piersi jest tematem w cudzysłowie modnym wśród publicystów również. Rak stercza czy rak prostaty też. Natomiast rak płuca związany z paleniem tytoniu, więc jednoznacznie w tej chwili być może jakoś adresowany do grupy osób, które są w jakiś sposób napiętnowane. Może to jest przyczyna.
A macie kontakt z lekarzami rodzinnymi? Bo tak sobie myślę, że może brakuje tej informacji, że może właśnie lekarze rodzinni powinni informować, że takie badania są, bo oni najlepiej znają swoich pacjentów przecież.
To znaczy, wydawało mi się, że zrobiliśmy co można w tym aspekcie, ponieważ brałem udział w serii spotkań z lekarzami rodzinnymi, na których promowałem program przed jego rozpoczęciem, ale po czasie doszedłem do wniosku, nie tak dawno temu, od miesiąca jeden z kolegów pracujących z nami w programie po prostu wyjechał w teren i codziennie odwiedza wiele poradni i rozmawia bezpośrednio z lekarzami, bo to jest faktycznie najlepsza droga do naboru tego typu osób. To lekarz rodzinny, który zna człowieka, wie, czy jest palaczem, czy nie, wie, czy to badanie jest adresowane akurat do niego.
No właśnie, to dla kogo jest program Moltest BIS? Kto powinien się zgłosić na badania?
Program jest adresowany do ludzi z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Ta grupa wysokiego zachorowania to są palacze tytoniu oczywiście, którzy dodatkowo wypalili tych papierosów stosunkowo dużo. Po prostu nauk trwał przez wiele lat i niekoniecznie są to palacze czynni. Również ci, którzy rzucili palanie w okresie do 15 lat, również mogą uczestniczyć w programie.
Jaka jest ta granica? Ludzie w jakim wieku, ile mniej więcej powinni palić?
To znaczy, ujmując krótko, wskazania do takiego badania to są palacze tytoniu, którzy palili przynajmniej przez 30 lat łącznie. I w wieku powyżej 50 roku życia do 79.
A jeśli ktoś ma 40 lat, palił przez 10-20 lat, to on nie może się zgłosić? To znaczy, że to ryzyko zachorowania jest mniejsze u tych osób?
Tak, ryzyko zachorowania jest mniejsze, chociaż no niestety najchętniej takie badanie zaadresowałoby się do młodej grupy osób, bo to jest, tam można odnieść największe zyski, mówiąc kolokwialnie, z leczenia tej choroby we wczesnym stadium. Mówimy o raku płuca oczywiście. Natomiast no, socjoekonomicznie stwierdzono na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, że badanie to opłaca się, jeżeli się zaaplikuje je osobom powyżej 55 roku życia. My i tak zmniejszyliśmy ten poziom do 50 roku życia, no bo to, co pani mówi, trochę żal, że te młodsze osoby, u których też można przecież wykryć raka płuca, nie będą objęte tym badaniem.
Mhm. Pan mówił, że w tej pierwszej edycji programu przebadaliście około 9, tak, tysięcy?
Blisko 9 tysięcy osób.
Mhm. Jakie są wyniki tych badań? Wśród ilu pacjentów wykryliście nowotwór?
I to pytanie odnosi się jakby do tego przed chwilą, dlatego, bo problem, który stanowi niskodawkowa tomografia komputerowa jako narzędzie badania przesiewowego jest taki, że na 100 osób, które mają wykonaną z tej grupy ryzyka, o której mówimy, jedynie u 1-2% wykrywamy raka płuca, czyli stosunkowo niewiele. Więc jest to badanie siłą rzeczy drogie, bo trzeba wykonać 100 tomografii komputerowych, żeby wykryć jednego raka.
Mhm. I u ilu pacjentów tam wykryliście wtedy?
Wtedy było 8600 osób. Dokładnie 8659 wykryliśmy u 104 osób nowotwór, czyli 1,2%.
Mhm. I jak zaawansowane były to przypadki?
Siłą badania przesiewowego jest to, że w przeciwieństwie do rzeczywistości, w której jedynie 15% osób z wykrytym rakiem płuca ma chorobę ograniczoną, w badaniu przesiewowym dokładna odwrotność. Około 80% ma chorobę w najwcześniejszym stadium możliwym do wyleczenia.
Mhm. Wyleczalność niemal stuprocentowa?
Wyleczalność bliska 100% w tej pierwszej fazie choroby. I to jest w ogóle cały problem, który dotyczy raka płuca, że wykrywamy go zbyt późno, ponieważ nie daje żadnych objawów.
Mhm. A to głównie mężczyźni chorują?
W większości mężczyźni. Mężczyźni stanowią około 70% chorujących na raka płuca, 30% kobiety, bo stosunkowo mniej kobiet pali.
Mhm. I tylko to właściwie, tak? Że mężczyźni po prostu więcej palą?
Głównie tak. Nie wykryto jakiejś skłonności większej mężczyzn do zachorowania. Chociaż te sprawy też nie są od tak dawna badane.
Mhm. A na czym polega badanie w kierunku raka płuca właśnie w tym waszym programie? Jak ono wygląda? Jak je przeprowadzacie?
Badanie w tym programie wygląda w ten sposób, że samo badanie tomografii, niskodawkowej tomografii komputerowej, która jest jak dotąd jedynym narzędziem badania przesiewowego uznanym powszechnie, aczkolwiek niestosowanym w Polsce i w Europie, polega na tym, że przychodzimy do pracowni tomografii komputerowej. Tam właściwie można powiedzieć rozbieramy czapkę i buty, kładziemy się na stole tomografii komputerowej i badanie bez kontrastu, bez podawania kontrastu trwa przez 7-15 sekund. Czyli bardzo krótko. Można w ciągu godziny zbadać bardzo wiele osób.
Mhm. I wyniki są natychmiastowe? Czy trzeba
Nie,
czekać?
Wyniki trzeba poczekać, bo one muszą być opisane. Liczba osób, która przychodzi na badania, jest jednak duża. Skala jest bardzo duża. Zespół radiologów Pocieczoła tam pracuje nad tymi wynikami i 3 tygodnie oczekiwania na wynik to taki średni okres u nas.
Ile osób chcecie i możecie przebadać?
W tym programie, który jest obecnie, możemy przebadać 7 tysięcy osób. Chcemy przebadać 7 tysięcy osób. Tak naprawdę myśleliśmy, że uda się to zrobić w ciągu roku. Zaczęliśmy w kwietniu i myśleliśmy, że skończymy w kwietniu. No ze względu na to, że ta zgłaszalność nie jest aż tak duża jak ostatnio, to musimy o rok przeciągnąć ten program i przez rok jeszcze do kwietnia 2000 lub maja nawet 2018 to badanie będzie dostępne.
Mhm. Najlepiej zgłosić się do kliniki, dzwonić na infolinię?
To jest jedyna możliwość, to nie tyle do kliniki, co na infolinię. Mhm. Numer tej infolinii to jest 58 349 31 39. We wtorki i w czwartki pomiędzy godziną 8 a 14.
Rozumiem, że tam jest osoba, która zweryfikuje, czy dana osoba...
Tam są osoby, które weryfikują to, wpisują, informują o programie. Innym sposobem nie da się tego zrobić. Tam wszyscy zgłaszający się na to badanie muszą mieć też świadomość, że badanie jest zaprogramowane, aby pobrać od pacjenta krew, ponieważ poszukujemy w tym badaniu nowych metod badania przesiewowego, czyli testów z krwi, które mogą powiedzieć nam, która osoba z grupy ryzyka jest tak naprawdę zagrożona w większym stopniu niż reszta.
O tym celu naukowym tego programu porozmawiamy jeszcze później. Teraz musimy zrobić krótką przerwę, a ja oczywiście zachęcam do zadawania pytań panu profesorowi 603-06-06-06.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Witamy po przerwie. W programie rozmawiamy dzisiaj o raku płuca, o profilaktyce i leczeniu. Gościem jest torakochirurg profesor Witold Rzyman. Jedno pytanie od słuchacza. Tak z ciekawości, czy pan doktor pali?
Nie palę.
Nigdy pan nie palił?
Paliłem.
Dawno pan rzucił? Długo pan palił?
Sporadycznie, ale przez długi okres, tak? Przez okres studiów, po studiach.
I przebadał się pan?
Nie, ja się nie przebadałem. Nie spełniam kryteriów niewątpliwie, które są dosyć wysokie. To ma być nałogowy palacz długoletni. Tutaj na pewno się nie łapie pan. Nie załapuje.
Panie doktorze, kto jest najbardziej narażony na raka płuca? Czy tylko długoletni palacze?
Nie tylko długoletni palacze, ale tutaj siłą rzeczy, jak mówiłem, w badaniu przesiewowym bardzo dużą rolę gra ekonomia, więc ta grupa jest ograniczona do tej, w której możliwość wykrycia jest najwyższa. Natomiast mogą również chorować ludzie, którzy nie palą papierosów. Najczęściej są to kobiety. To 15, nawet się szacuje do 20% osób, którzy chorują na raka płuca, nie paliły papierosów.
I skąd to się bierze?
Nie wiemy tego. To są pewnie jakieś uwarunkowania genetyczne, których źródło nie jest dla nas jeszcze jasne. Natomiast w tej grupie pacjentów w ostatnim okresie wykryto leki, które działają w sposób bardzo znaczący. I tak stanowi to tylko mały odsetek tej grupy, ale tam, szczególnie u kobiet, można te leki zastosować.
A co z biernymi palaczami? Jak bardzo oni są zagrożeni?
Dane na temat zagrożenia biernych palaczy są trudne do oceny, bo łatwiej ocenić kogoś, kto pali papierosa, ponieważ wiemy, ile wypala. Liczymy mu to w paczkolatach. Natomiast bierny palacz, nie wiemy, jakie jest stężenie, w którym przebywa, i trudniej ocenić tą sprawę. Natomiast szacuje się, że bierni palacze mają 6-krotnie wyższe ryzyko od osób, które nie przebywają w środowisku tytoniu.
Pisze do nas pan Michał, ma 28 lat i jest osobą niepalącą, ale przebywa spory okres swojego życia z osobami palącymi, rodzice i znajomi, i chętnie by się przebadał w tym kierunku, ale z tego, co czytał, to nie kwalifikuje się wiekowo na jakiekolwiek badania. I czy są jakieś inne akcje dla młodych ludzi? Co taki młody człowiek, który czuje, że przebywa dużo w środowisku palaczy, co powinien zrobić?
Nie słyszałem w ogóle o tego typu badaniach prowadzonych nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ponieważ ryzyko tak naprawdę zachorowania młodej osoby jest niskie, jeżeli chodzi o raka płuca. Te osoby młode, które chorują na raka płuca, to są zwykle te osoby z tej grupy właśnie, które nie palą. Tam raki płuca zdarzają się w młodszym wieku. Lub też są ludzie, którzy są palaczami, ale mają wybitną predyspozycję rodzinną do powstawania nowotworów. Ale to stanowi jedynie ułamek. To jest 5%, może nawet mniej, wszystkich chorych na raka płuca. Szczyt zachorowalności to jest 66-67 rok życia. Tam najwięcej jest ten szczyt krzywej zachorowań. Dlatego też w tą stronę jest przesunięty ta granica wieku osób, którym proponuje się badania przesiewowe.
Panie profesorze, pan już o tym wspomniał. Dlaczego diagnoza jest często zbyt późna?
rak płuca jest chorobą bardzo podstępną pod tym kątem, że ona przebiega bez żadnych dolegliwości. W momencie, kiedy pojawiają się dolegliwości, to w większości przypadków jest już bardzo zaawansowana. I to jest główny problem, dlaczego wyniki leczenia raka płuca są tak złe. Nie to, że ten nowotwór jest dużo bardziej agresywny od innych. W pewnych przypadkach tak, ale w większości po prostu jest zbyt późno wykrywany. Raka piersi wykrywamy łatwo poprzez proste badanie ręczne. Rak prostaty daje też wcześnie dolegliwości i znać o sobie. A tutaj nie. Nowotwór, można by powiedzieć, obrazowo rośnie sobie jak w gąbce, gdzie nie ma zakończeń nerwowych, nie boli. Rośnie, rośnie, rośnie. W pewnym momencie rozsiewa się i wtedy daje o sobie znać, a to już za późno na leczenie radykalne.
Mhm. A jakie są objawy, jeśli już się pojawią? Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Najczęstszym objawem to są powtarzające się zapalenia płuc, oskrzeli, które występują parokrotnie w ciągu roku. To powinno dać sygnał, że należałoby się dokładnie przebadać, należałoby wykonać tomografię komputerową. Wystarczy tą niskodawkową, bez kontrastu, tą, którą proponujemy w badaniu. Podobnie kaszel, który zmienił, palacze kaszlą często rano i ten kaszel, jeżeli zmieni swój charakter, jeżeli zauważy osoba paląca, że inaczej ten kaszel brzmi, wygląda, to jest to pewien sygnał. No i takie ewidentne objawy już to krwioplucie, to bezwzględnie już wtedy należy podnieść alarm i natychmiast zgłosić się do lekarza. No i również utrata masy ciała.
Mhm. A jakie są rokowania w zależności od stadium choroby?
W tym stadium, w którym najczęściej wykrywamy raka płuca, czyli w stanie rozsianym, no prognozy są złe, bo chemioterapia, działanie chemioterapii nie jest optymalne, powiedziałbym, i niewiele osób udaje się chemioterapią wyleczyć lub przedłużyć im życie. I tam średnia, przy tej rozsianej chorobie średnia wieku wynosi, znaczy średnia przeżycia to jest 8 miesięcy.
Mhm. A jak dzisiaj wygląda leczenie raka płuca?
Ono się właściwie nie zmieniło od lat i można powiedzieć, że w tym wczesnym stadium leczenie raka płuca jest możliwe dzięki chirurgii, która polega na wycięciu płata płuca zwykle i węzłów chłonnych w klatce piersiowej, które się znajdują. I później po tym leczeniu nie ma zwykle leczenia uzupełniającego. Mówimy oczywiście o stadiach najwcześniejszych. W stadiach, które są bardziej zaawansowane, uzupełniamy leczenie chirurgiczne chemioterapią. Jest jeszcze radioterapia. W radioterapii ogromny postęp nastąpił w ostatnich 20 latach. Są metody leczenia bardzo precyzyjne. Bardzo precyzyjne napromienianie małych guzów z bardzo obiecującymi wynikami a propos nawet wyleczenia.
Mhm. A rak płuca lubi, mówiąc brzydko, wracać? Jak często są jakieś nawroty czy przerzuty?
To zależy od stadium zaawansowania. Mhm. W tych pierwszych stadiach wyleczalność jest, w pierwszym stadium w ogóle, wyleczalność jest bardzo wysoka. Ona sięga 90%. Mówimy o tych nowotworach, które są wykryte w ramach właśnie badań przesiewowych. W rzeczywistości, czyli w normalnym życiu, ten pacjent, który ma wczesne stadium, u niego 60-70% wyleczeń uzyskujemy. Im dalej, tym rokowanie gorsze. I nawet w tych miejscowo zaawansowanych nowotworach, które mają jedynie przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, czyli nadal są, podlegają leczeniu chirurgicznemu, już to rokowanie jest dużo gorsze i 40% osób jedynie udaje się wyleczyć.
Mhm. A jeśli chodzi o inne nowotwory, czy one do płuc lubią też się przedostawać?
Tak, no płuca jest głównym organem, do którego przerzutują nowotwory z innych organów. To jest jakieś takie naturalne środowisko, gdzie się cała krew przepływa oczywiście przez, przez płuca i tam się osiedlają. Tam mają sprzyjające warunki, często przerzuty występują właśnie w płucu.
Pani Gabriela pyta, mam dwa lata temu miała badania przesiewowe i czy mogę ponownie zgłosić się na badanie?
Jeżeli pani nie brała udziału w naszym badaniu, które było między 2008 a 2010, tak.
Pytanie od pana Grzegorza. Też chciałby się pozbyć piszczenia w gardle, ale boi się jechać do Gdańska, bo mieszka 90 kilometrów od Gdańska i jest epileptykiem. Czy to piszczenie w gardle może być oznaką, czymś niepokojącym?
Może być, oczywiście, tak. Trudno to ocenić na podstawie samej relacji pacjenta, czy osoby zdrowej, mam nadzieję. Natomiast trzeba to usłyszeć i wtedy zdecydować, czy podjąć diagnostykę, czy po prostu jest to forma jakiejś niegroźnej sytuacji.
Być może też jakaś choroba gardła, krtani może być?
Tak, oczywiście, że tak. A jeżeli takie są objawy, to sprawa może dotyczyć tchawicy.
No, jeśli pan
zwykle był... nie nowotworowa.
Jeśli pan był palaczem, no to też wiadomo, oczywiście, na tchawicę i na cały układ oddechowy mogło to źle zadziałać. Musimy zrobić krótką przerwę. Przypominam, że można zadawać pytania panu profesorowi 603-06-0606.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Witamy po przerwie. Gościem audycji Bądź zdrów jest torakochirurg profesor Witold Rzyman. Panie profesorze, ja chciałam na chwilę wrócić do celu naukowego tego programu. Co chcecie osiągnąć poprzez ten program? Poza oczywiście wykryciem jak największej liczby raków.
Na wstępie powiedziałem o tym, że niskodawkowa tomografia komputerowa, która jest świetną metodą wykrywania wczesnej formy raka płuca, ponieważ tam nie będzie, jak ktoś nie ma guza, to znaczy, że nie ma nowotworu i to jest 100% pewności, że go nie ma. Natomiast wykrywa ten nowotwór tylko u 1% i nie opłaca się. Dlatego na całym świecie w tej chwili poszukiwane są metody bardziej skutecznego określenia tej grupy ryzyka, tych osób, które mają to ryzyko. I to pomoże między innymi być może badać pacjentów, którzy są młodsi, bo nie będą musieli wypalić 20-30 paczkolat i mieć 50 lat, żeby być badanym, tylko taki test najlepiej z krwi, trwociny, który będzie mógł pokazać, tak, ty jesteś zagrożony naprawdę rakiem płuca i u ciebie warto wykonywać niskodawkową tomografię komputerową, a ty nie jesteś zagrożony i nie musimy nic więcej robić, jak powtórzyć ten test ewentualnie za jakiś czas. Także lepsze zdefiniowanie grupy ryzyka. Ten test musi być oczywiście prosty, dla pacjenta nie obciążający w żaden sposób. Dlatego też badanie krwi, trwociny spełnia te kryteria. Dlatego w tym rejonie poszukujemy i chcemy znaleźć, określa się to mianem sygnatury molekularnej, czyli właściwie odpowiedniego wzoru, odpowiednich parametrów krwi, które wskazują nam, że osoba ma ten nowotwór we wczesnej fazie albo zaraz go rozwinie.
Jaka jest szansa pana zdaniem na te badania molekularne z krwi, że one wejdą do obiegu?
To znaczy w tej chwili od 2012 roku, kiedy niskodawkowa tomografia komputerowa została zaakceptowana w Stanach Zjednoczonych jako powszechne narzędzie badania przesiewowego, mówiąc prosto, Stany Zjednoczone stać na zaaplikowanie niskodawkowej tomografii, Europy nie. to te badania są ruszyły pełną parą. To znaczy wszystkie laboratoria, które zajmują się rakiem płuca, zwróciły się ku tej grupie właśnie osób i dokładnie tą grupę wysokiego ryzyka zachorowania badają pod tym kątem, żeby wykryć takie czynniki. To jest inna sytuacja niż z zaawansowanym nowotworem, bo tutaj mamy do czynienia z ledwo kiełkującym rakiem, który no, na pewno ma inną charakterystykę molekularną niż ten zaawansowany, więc jest to sprawa nowa. Mamy to szczęście, że wcześniej zaczęliśmy zbierać krew od tych osób, które brały udział w naszym wcześniejszym programie, a wtedy był to rok 2010, niskodawkowa tomografia komputerowa nie była w żadnym razie narzędziem powszechnie stosowanym. Dopiero od 2014 ona weszła po wielkim badaniu amerykańskim do tego, do sytuacji znanej nam dziś, czyli że jest normalnym narzędziem, w którym bada się osoby w Stanach Zjednoczonych, w Chinach czy w Japonii.
Pan mówi o tej niskodawkowej tomografii komputerowej, a dzisiaj w zakładach pracy nadal co 3 lata chyba teraz wykonywany jest rentgen płuc. Czy on ma sens? I tutaj nawet jest od pani Barbary pytanie, czy rentgen płuc jest w stanie wykryć raka we wczesnym stadium?
To ja odpowiem w ten sposób, że badanie, które było przeprowadzone i które dopuściło niskodawkową tomografię komputerową do szerszego stosowania, polegało na tym, że 54 tysiącom osób zaproponowano, znaczy podzielono na dwie grupy. Jedna była monitorowana przy użyciu rentgena raz do roku przez 3 lata, a druga przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej. Pokazało to, że w tej grupie, w której była stosowana tomografia komputerowa, umieralność z powodu raka zmniejszyła się o 20%, czyli udowodniła ogromną wyższość niskodawkowej tomografii nad rentgenem. Rentgen już dawno był badany i okazało się już w latach 60. i 70., że to nie jest absolutnie narzędzie do badań przesiewowych, ponieważ nie wykrywa wczesnego raka płuca.
Czyli co, ewentualnie gruźlicę może nam wykryć?
To jest, rentgen wykonuje się w Polsce z tego powodu właśnie, ponieważ gruźlica była kiedyś wielkim problemem, był wykonywany rentgen płuc i bardzo dobre narzędzie do wykrywania gruźlicy. No i tak zostało trochę. W innych krajach wiem, że się nie używa rentgena jako badania populacyjnego, powtarzanego co jakiś czas.
Mhm. Ale za niskodawkową tomografię komputerową musimy sami zapłacić.
No tak, tak. No, tak jak mówiłem, to nie jest uznane narzędzie badania przesiewowego, za które państwo zwraca pieniądze. Dopóki nie ma objawów, to tomografii komputerowej nikt nie zleci, bo nie ma do tego podstaw. Więc trzeba za to badanie, jeżeli się w ten sposób chce siebie badać raz w roku, to trzeba zapłacić.
Ile to kosztuje?
To kosztuje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, gdzie pracuję i znam dokładnie cenę, to jest 230 zł. Wiem, że są też w innych województwach w okolicach 200 zł te badania proponowane, ale nie powszechnie. Także województwo pomorskie jest wyjątkowym, w którym wszystkie zakłady wykonują ten rodzaj tomografii komputerowej. No jest to jakby wynik tego, że robiliśmy to badanie w całym województwie, na wszystkich praktycznie tomografach komputerowych właśnie 5 lat temu, także wszyscy potrafią je interpretować.
W jaki sposób można się zgłosić na taką tomografię? Trzeba mieć skierowanie?
Ustawowo każda tomografia komputerowa, jak również badanie rentgenowskie, ktoś, kto się zgłasza, to musi mieć skierowanie na to badanie wypisane przez lekarza. W tych instytucjach radiologicznych, w których wykonuje się badania prywatnie, to tam zwykle właśnie lekarz radiolog wypisuje to badanie.
A może NFZ lub zakłady pracy powinny finansować taką tomografię komputerową? Wtedy myślę, że to badanie byłoby tańsze po prostu.
No na pewno tak.
Masowe badania jakby były wykonywane, to...
To byłaby optymalna sytuacja, no tylko to wymaga akceptacji tego badania, zakwalifikowania go jako badania przesiewowego i do tego w Polsce myślę, że daleka droga jeszcze. na pewno patrzymy na Europę i zobaczymy, co będzie się działo w innych krajach. Przypominam, że w innych krajach europejskich również niskodawkowa tomografia komputerowa nie znalazła zastosowania jako badanie przesiewowe. Mhm. Ze względu na cenę oczywiście. Mhm.
Pani Małgorzata prosi o powtórzenie telefonu na infolinię, żeby sobie zapisała.
To jest 58 349 31 39 wtorki, czwartki między 8 a 14.
Mhm. Panie profesorze, ci palacze, którzy nie kwalifikują się do programu, no mają mniej lat. Czy dla nich właściwie, jakie badania powinni wykonywać? Czy tylko tą tomografię komputerową, czy jest jeszcze jakieś inne badanie, które może wskazać, że coś jest nie tak z ich
Nie ma innego badania na dziś, które mogłoby pokazać w sposób specyficzny, że mamy do czynienia z zagrożeniem z płuc, czyli z podejrzeniem raka płuca.
Mhm. A czy duże znaczenie po zapaleniem ma stres, zła dieta?
Tak, ma na pewno wpływ na to, bo w 2010 roku WHO w swoim oświadczeniu zasugerowało, że cztery główne przyczyny zgonu w nowoczesnym świecie to są nowotwory, to są choroby serca i udar mózgu, cukrzyca i przewlekła obturacyjna choroba płuc. One mają wszystkie te same właściwie czynniki ryzyka. Co to oznacza? To oznacza, że właściwie badania przesiewowe w kierunku tych chorób moglibyśmy prowadzić razem. Mhm. Czyli dodanie niewielkiego kosztu do niskodawkowej tomografii komputerowej pozwala nam również ocenić to, czy pacjent ma chorobę wieńcową i czy jest zagrożony incydentami wieńcowymi z tego powodu. Pobranie cukru pomaga nam wykryć cukrzycę, bo to jest ta sama grupa, do której jest adresowane badanie niskodawkowej tomografii komputerowej. Dodanie cholesterolu oceni nam, czy mamy hipercholesterolemię, czy jej nie mamy. A zmierzenie ciśnienia dwukrotne w sposób standardowy wykrywa nam nadciśnienie. W poprzednim badaniu, w którym było takie pilotowe badanie zrobione, dodatkowe, wśród tej grupy osób, które była przebadana, około 200, okazało się, że 60% ma nadciśnienie, z czego połowa nie wiedziała o tym w ogóle, że ma to nadciśnienie. Czyli no, tu jest duże pole do jakby uatrakcyjnienia tego badania niskodawkowej tomografii komputerowej i my w Gdańsku obecnie robimy to. Pracuje z nami 6 grup badawczych, które zajmują się właśnie określeniem i ci wszyscy, którzy przychodzą na te badania, mają również zaproponowane badanie innego dnia oczywiście, pomiaru ciśnienia, pomiaru cholesterolu, takiego epidemiologicznego zbadania. Również kardiolodzy pracują nad oceną zwapnień w tętnicach wieńcowych, które wykrywają chorobę wieńcową, które można zobaczyć w tym badaniu. Także jest tam wiele elementów dodanych.
Można się kompleksowo przebadać.
Można się kompleksowo przebadać. Powiem szczerze, były osoby, które narzekały na to, że za dużo czasu marnują u nas, ponieważ najpierw kardiolog, później jeszcze grupa żywieniowa, później oczywiście zespół antynikotynowy, który z nami działa. No i było również i tak, ale większość osób jest zadowolona z tego, że mogą jeszcze...
No pewnie. Tylu specjalistów na miejscu.
Tak. Mhm.
Jest pytanie od słuchacza, słuchaczki. Gdzie i kiedy można się dowiedzieć, co dalej z pobraną krwią przy molteście? Rozumiem, że prowadzicie taką osobę i ją informujecie.
Nie,
tak?
Nie, nic. Nie ma żadnych informacji na ten temat. Mhm. Ta krew jest przeznaczona ściśle do badań nad, które będą się toczyły na pewno jeszcze przez lata, nad tym testem dotyczącym raka płuca. I osoba, która odda tą krew, nie ma żadnych użytecznych informacji dla niej, które mogłyby być uzyskane.
Mhm. Czynnik naukowy po prostu.
To jest typowo do badań naukowych. I taka jest też zresztą formularz zgody, który mówi o tym, że ta krew nie będzie w żaden sposób inny wykorzystana, jak tylko do badań naukowych. Mhm.
Panie profesorze, jeszcze jeden SMS. Robiłam test przesiewowy w zeszłym roku. Wykryto mały guzek w lewym płacie. Zalecono kontrolę za rok. Czy niepokoić się?
trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego, bo oczywiście niepokój jest nierozłączny, jeżeli cokolwiek się wykryje. Ja chciałbym tylko uspokoić panią, że skoro w taki sposób postanowił radiolog, tak zasugerował, lub specjalista chorób płuc, to opiera się to na bardzo dużym doświadczeniu, gdzie przypomnę jeszcze raz, u około 50% osób, które mają wykonaną tomografię komputerową, w tej grupie wiekowej, o której mówię, wykrywamy guzek, jakikolwiek guzek w płucu, czyli połowa ma zmiany guzkowe, które są w ogromnej większości zmianami nienowotworowymi. Tylko przypominam, jedna osoba na 100 będzie miała nowotwór. Czyli pani prawdopodobnie mieści się w tej grupie tych 49 osób, które tego nowotworu nie mają. Z tych 50, u których guzki są wykryte. Nie wiem, czy udało mi się panią uspokoić, ale mamy wiele osób, które obserwujemy w ten sposób. Jeżeli pani nie była palaczką jeszcze, to możliwość, że jest to rak płuca, jest zdecydowanie niższa.
Pozostaje obserwacja i rzeczywiście badania kontrolne co rok w takim przypadku?
Tak, pozostaje obserwacja i badania kontrolne. To jest właśnie element bardzo istotny, który pani poruszyła, która mobilizuje przeciwników zastosowania niskodawkowej tomografii komputerowej do powszechnego zastosowania, którego używają, że no, mamy 49 osób jedną chorą, a 49 osób zaniepokojonych na najbliższy rok albo dwa, czyli niepotrzebny stres. No, jest to na pewno istotny element, ale poprzez doświadczenie i coraz szersze zastosowanie my się bardzo dużo uczymy i coraz lepiej udaje nam się z bardzo dużą dozą pewności powiedzieć: masz guzek łagodny.
Panie profesorze, kolejny SMS. Sąsiad ma 92 lata, pali od 7 roku życia. Być może biernym palaczem był od 7 roku życia. Wszystkie badania są dobre. Jak to wytłumaczyć?
No, gratulujemy przede wszystkim i życzymy dalszego zdrowia. No, jest nie wszyscy przecież ludzie, którzy palą papierosy, chorują. Trzeba mieć pewną predyspozycję, której też nie znamy. Nie wiemy, co leży u podłoża tego, że jedna osoba paląca papierosy zachoruje, a druga nie. Także prawdopodobnie pan znalazł się w tej grupie szczęśliwej, która nie jest tym w żaden sposób zagrożona.
A zachorowalność na raka płuca rośnie?
Rośnie zachorowalność na raka płuca, tak. I to pomimo tego, że spada spożycie papierosów, czy palenie papierosów. Te krzywe dla Polski są po pewnym plateau, czyli takiej linii, gdzie nie przyrastała liczba palaczy, teraz maleją. Jedynie u kobiet mają inną tendencję, niestety. Kobiety zaczęły palić później, no i teraz się właśnie ten szczyt u nich skumulował. Także można by przypuszczać, że za 20 lat zmniejszy się liczba zachorowalność na raka płuca. Nie, wręcz odwrotnie, wzrośnie. W 2030 roku będziemy mieli 50% więcej osób chorych na raka płuca, ale to z kolei jest spowodowane starzeniem się społeczeństwa.
No właśnie, a dodatkowe czynniki się jakieś pojawiają. Teraz głośnym tematem jest smog, zanieczyszczenie środowiska. To, co wdychamy, też ma wpływ na nasze zdrowie.
No tak, ten temat jest ostatnio dosyć modny, został naświetlony w pewien sposób. Ja też się, szczerze mówiąc, tym tematem zacząłem dopiero interesować bardziej w tej chwili, ponieważ takich danych szerszych nie było na ten temat. Aczkolwiek ocenia się, że WHO ocenia, Światowa Organizacja Zdrowia, że około, może najpierw rocznie na świecie 1 600 000 osób choruje na raka płuca. Z tego ocenia się, że około 200 000 są to ludzie, którzy umierają w wyniku smogu właśnie. Mówimy o całym świecie oczywiście. Także smog niewątpliwie tutaj gra rolę. No, a te dawki, które ostatnio raportują różne urzędy, mówię o Polsce, no to są naprawdę poważne. Zresztą odczuwalne. Ja wróciłem z Wrocławia, z rejonu Dolnego Śląska 2 dni temu i tam czuje się po prostu zanieczyszczenie w powietrzu, a byliśmy w rejonach górskich, więc to przemawia do wyobraźni.
Tak płacimy za rozwój cywilizacji.
No prawdopodobnie tak. W Londynie, ja nie pamiętam, chyba w 58 roku, mogę mylić daty, pamiętamy przecież, czy znany jest słynny czterodniowy londyński smog, który spowodował bezpośrednio śmierć 4400 osób wtedy. To się wydaje niewiarygodne w tej chwili, ale tak było. W Wielkiej Brytanii, w Londynie wtedy wprowadzono prawo, które zakazywało palenia w domach i zrobiono tam rewolucję pod tym kątem. Aczkolwiek to nie wszystko, dlatego, bo trzeba pamiętać, że jednak smog produkowany jest głównie przez przemysł.
Mm-hmm. Może się tak zdarzyć, bo zastanawiam się, jak długo musimy być narażeni na działanie smogu, tego takiego no, silnego zanieczyszczenia, które już czujemy, żeby coś się zadziało w naszych płucach.
To też trudno ocenić, mm-hmm. dlatego, bo nie ma badań na ten temat. One na pewno będą miały miejsce, ponieważ znany jest ten problem ze smogiem w Chinach, który ma miejsce przewlekle od dawna i myślę, że badania w tym kierunku są prowadzone, aczkolwiek dokładnych danych na ten temat nie znam.
Panie profesorze, jeszcze chciałam zapytać o elektroniczne papierosy. Czy one są niebezpieczne dla naszych płuc? No bo tam są, mówi się, szkodliwe substancje, wiele niezbadanych substancji bardzo często. Czy one mogą być niebezpieczne dla naszych płuc?
No, jest trudno powiedzieć zdecydowanie. Mnie jako pracownikowi nauki i właśnie naukowcowi, pracownik nauki to śmieszne dla mnie trochę sformułowanie, ale wypada się opierać tylko i wyłącznie na faktach. Mhm. Czyli na publikacjach, które w ewidentny sposób pokazują, że jakiś czynnik jest, powoduje problemy lub nie. Tutaj brak na ten temat jakichkolwiek takich twardych dowodów, ale pamiętajmy, że to jest stosunkowo nowa sprawa, a żeby ocenić wpływ działania pewnego czynnika na zachorowalność czy na umieralność, potrzebujemy wielu, wielu lat. Ja powiem tak, intuicyjnie nie wziąłbym papierosa elektronicznego do ust. I tyle, co na ten temat można powiedzieć.
Jeszcze jedno pytanie. Mam 68 lat. Ostatnio byłem badany w 2009 roku. Chciałem się zarejestrować na badania przesiewowe płuc i mi odmówiono. Paliłem papierosy 50 lat. Czyli to osoba, która już brała udział.
Tak, osoba, która brała udział wcześniej w programie. Bardzo nam przykro, ale niestety nie możemy osób, które były badane wcześniej w tej chwili badać, ponieważ przypominam jeszcze raz, to badanie jest finansowane z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod kątem właśnie wynalezienia tego nowego testu i musimy mieć osoby, które nie były wcześniej badane w naszym programie.
Mhm. Jeszcze jedno pytanie. Miałam robione badania MOL test i wynik zero przy naczyniach wieńcowych. To znaczy, że nie mam miażdżycy?
Tak, to znaczy, że nie ma taka osoba zwapnień w tętnicach wieńcowych, co jest oczywiście... Tam mierzy się poziom zwapnień w tętnicach wieńcowych w skali 12-stopniowej. Uważa się, że powyżej 4 jest to taka wartość, którą warto skonsultować i przebadać się początkowo u lekarza rodzinnego, a później być może, jeżeli on zdecyduje, skierować nawet pacjenta do kardiologa. Zero, bardzo dobry wynik.
Czyli jak się okazuje, można przy okazji zbadać cały swój organizm kompleksowo. Panie profesorze, na koniec jeszcze raz przypomnijmy, jeszcze raz telefon, gdzie się można zgłaszać i kiedy.
Muszę się skupić, żeby nie pomylić się do 3 razy sztuka. 2 razy podałem prawidłowo, więc teraz spróbuję jeszcze raz.
Będę weryfikowała, bo mam napisane.
58 349 31 39. Przyjmujemy zgłoszenia, znaczy na infolinii we wtorki i w czwartki od godziny 8 do godziny 14.
I najlepiej osoby w wieku od 50.
Powyżej 50 roku życia osoby do 79. Takie mamy kryterium.
Które paliły
dużo.
Długo. Długo i dużo.
Długo i dużo.
Mhm. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Gościem Radia Gdańsk był torakochirurg profesor Witold Rzyman, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej. Bardzo dziękuję, Joanna Stankiewicz.